Kartki żywnościowe z getta z 1942 roku. Papier, druk, kopia ekspozycyjna. Wymiary 20 na 20 cm. Oryginał w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego. Karta żywnościowa należała do Hersha Wassera, sekretarza Onek Szabat, podziemnej organizacji, która dokumentowała życie w getcie warszawskim. Została wydana na miesiąc luty 1942 roku. Jest to niewielki, cienki, tekturowy kwadrat. Jest żółta i wydrukowano na niej dane o przydzielonych miesięcznych racjach żywnościowych. Delikatnie zarysowane, ledwo widoczne białe wzory umieszczone w równych odstępach wyłaniają się z całej przestrzeni tła. W centralnym, prostokątnym polu zawarto informacje ogólne, umieszczając od góry numer karty i gwiazdę Dawida. Poniżej nazwę miasta, w którym była wydawana – Warszawa. Na środku napisano dużymi literami – Leben Mittel Karte, a tuż poniżej tłumaczenie – karta żywnościowa. Dalej, do kiedy jest ważna, imię, nazwisko i adres osoby, dla której była przeznaczona. Wreszcie ważne adnotacje mówiące o tym, że w razie zgubienia duplikat wydawany nie będzie i że kartę wydaje się bez prawa do odstąpienia. Opisy sporządzono w języku polskim i niemieckim. Pole tytułowe okalają z trzech stron, lewej, prawej i od dołu, niewielkie prostokąty o wymiarach 1,5 na 2 cm, z wypisanymi, dostępnymi w tym czasie artykułami spożywczymi, a górę zamyka odcinek kontrolny, złożony z czterech większych pól, z nadrukowanymi na każdym z nich numerem karty. Karta żywnościowa, nazywana również bonem, boną, talonem, pozwalała kupić m.in. chleb, mąkę, marmoladę i cukier. Przedstawiona na wystawie kopia jest niekompletna. Odcięto z niej kilkanaście karteczek na miesiąc luty. Gazeta Żydowska, wychodząca po polsku dla Żydów Generalnego Gubernatorstwa, 25 marca 1942 roku donosiła: kartka żywnościowa. Zżyliśmy się z nią i z czynnościami, jakie są z nią związane, a mianowicie odbiór u zarządcy prowadzącego meldunki, podpisanie, rejestracja w sklepie, a potem już systematyczne odkrajanie małych kwadracików, aż do otrzymania następnego bonu. Urzędnicy wydają karty, sprawdzają zgodność wykazów z księgami meldunkowymi. Kontrolerzy sprawdzają zgodność wykazów meldunkowych z faktycznym stanem zamieszkania domu. Oficjalny system przydziałów upoważniał Żydów do zakupu 2 kg czarnego chleba miesięcznie. Ponadto nieco mąki, cukru lub sacharyny, trochę ziemniaków, kaszy i marmolady, czasem mydło i zapałki. Była to ilość niewystarczająca do przeżycia. Żeby nie umrzeć z głodu, trzeba było zdobywać dodatkowe jedzenie. Kto nie mógł sobie na to pozwolić, tego czekała śmierć. W takiej sytuacji byli przede wszystkim uchodźcy i przesiedleńcy, którzy nie mieli żadnych zasobów ani szans na znalezienie pracy w getcie. Mieszkańcy getta mieli niezwykle ograniczone źródło utrzymania. Mogli żyć z przedwojennych zasobów lub z wyprzedawania rzeczy, dopóki mieli co wyprzedawać. Stanisław Różycki pisał wówczas: weźmy budżet rodziny składającej się z 4 osób, mieszkających w jednym pokoju. Budżet wynosi razem 600 zł. Niby można wyżyć. 50% budżetu przypada na sam chleb. Na sacharynę i kawę wydaje się 45 zł miesięcznie. 4 porcje zupy otrzymuje bezpłatnie rodzina od instytucji społecznych. Kupują na miesiąc 1 kg słoniny za 54 zł. Nie ma nawet 1 dekagrama tłuszczu na osobę na dzień. Komorne kosztuje 70 zł, opłaty 6 zł, światło, świece 20 zł, razem 600 zł. Nie ma tu na opał, mydło, pranie, choroby, szewca, papierosy, cukierki. Deficyt wynosi 375 zł. Skąd wziąć tę różnicę? Ludzie starali się przeżyć, prowadząc nielegalną produkcję oraz szmugiel, przemyt z getta i do getta. Prowadzono go zarówno na małą skalę, najczęściej na własne potrzeby, jak i na większą, w sposób zorganizowany, nastawiony na duży zysk. Szczególną rolę w małym szmuglu odgrywały dzieci. Często były jedynymi żywicielami umierających z głodu rodzin. Ryzykując życiem, przechodziły za mury, by zdobyć kilka kartofli czy bochenek chleba. Znalezienie pracy, na przykład w instytucjach getta, było trudne. Wymagało protekcji lub łapówki. Źródłem utrzymania dla niektórych Żydów mogła być też praca dla okupanta. Na terenie gett powstawały przedsiębiorstwa, tak zwane szopy, pracujące dla Niemców. Praca w szopach dość długo dawała poczucie użyteczności i złudzenie bezpieczeństwa. Niemcy zatrudniali Żydów również poza gettem, na tak zwanych placówkach, na przykład przy rozładunku wagonów lub na dworcach kolejowych, warsztatach remontowych, w prywatnych firmach niemieckich, w urzędach i przedsiębiorstwach SS, policji i Wehrmachtu. To wszystko stanowiło dodatkowe źródło utrzymania. Autorka audiodeskrypcji Sylwia Szyma.